Witamy w kolejnym odcinku audycji Medyczne ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Ewa Tynecka, specjalista chorób zakaźnych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziś porozmawiamy o chorobach przenoszonych przez pożywienie. Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. Pani doktor, jakich niechcianych gości możemy zaprosić do swojego organizmu wraz z pożywieniem?
Zaczynając na początku, analizując sprawę chorób przenoszonych drogą pokarmową, chciałam powiedzieć, że cały zespół tych objawów nazywa się zatruciami pokarmowymi. I pod pojęciem zatrucia pokarmowego uważamy zespół ostrych objawów, które mogą wystąpić po spożyciu pokarmów zanieczyszczonych czynnikami biologicznymi albo ich toksynami. Możemy spożywać różnego rodzaju pokarmy i w związku z tym, jakie pokarmy spożywamy, różna może być flora bakteryjna, wirusowa czy toksyny związane z przenoszeniem tych bakterii. Do zakażeń pokarmowych zaliczamy zakażenia wirusowe, bakteryjne i pasożytnicze. Z tym, że choroby pasożytnicze częściej wymykają się spod tej klasyfikacji zatruć pokarmowych. Czym charakteryzują się zatrucia pokarmowe? Są to ostre objawy dotyczące żołądka, jelit. Głównymi objawami są oczywiście kurczowe bóle brzucha, od delikatnych po bardzo silne. Biegunka może być wodnista, może czasami być z domieszką krwi, może występować wysoka gorączka, są określone choroby, w których ta gorączka może dochodzić nawet do 40 stopni, bóle brzucha oczywiście, bóle głowy częste przy objawach dyspeptycznych oraz powikłania biegunki, czyli cechy odwodnienia, postępujące osłabienie i apatia. Jeżeli chciałabym analizować poszczególne patogeny, może zaczęłabym od chorób wirusowych. Do częstych chorób wirusowych, zakażeń pokarmowych należą rotawirusy. Są one charakterystyczne dla dzieci do 5 roku życia. Ostatnio obserwowano kilka dużych epidemii spowodowanych rotawirusami. Problem na tyle jest duży, że sporządzono nawet szczepionkę, która jest szczepionką w Polsce zalecaną przeciwko rotawirusom. U małych dzieci ją się stosuje. Choroba jest na tyle niebezpieczna, że przebiega dosyć burzliwie, przebiega z bardzo wysoką gorączką, no i dotyczy małych dzieci. Małe dzieci należą do grupy szczególnego ryzyka, jeżeli dochodzi do odwodnienia, gorączki i dolegliwości biegunkowych. Co do chorób bakteryjnych, oczywiście pytanie na pewno będzie dotyczyło salmonellozy. Nie jest to choroba w tej chwili taka bardzo często spotykana, dlatego że mamy bardzo dobry nadzór epidemiologiczny sanepidowski. Salmonelloza jest chorobą popularną na tyle, że pałeczki salmonella znajdują się w naszym otoczeniu. Są przenoszone, bytują w zwierzętach, są wydalane skałem. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do zanieczyszczenia, czy pokarmów, czy sprzętów, czy przenoszenia salmonelli przez na przykład gryzonie, tam można spotkać się z pałeczkami salmonella i zachorować. Choroba może przebiegać w zależności od tego, jaki jest stan ogólny organizmu, który choruje, czyli może to być przebieg lekki, tylko niewielkie bóle brzucha, niewielkie bóle głowy, trochę gorączki, ale bywają też przebiegi salmonellozy bardzo ciężkie, czasami są to zachorowania masowe i wtedy łatwiej jest, prowadząc dochodzenie epidemiologiczne, stwierdzić, że zachorowanie to jest związane z zatruciem pokarmowym, bo dla zatruć pokarmowych charakterystyczne są często masowe występowania, tak jak w rotawirusach epidemie, tak samo w salmonellozach może być tak, że choruje na przykład cała grupa ludzi spożywająca określony posiłek czy jedząca lody z jednej lodziarni. Chciałabym wspomnieć też o bakteryjnych zakażeniach pokarmowych związanych z gronkowcami. O tym myśli się troszeczkę rzadziej, ponieważ epidemie zazwyczaj trwają bardzo krótko. Dotyczą jednak też z reguły dużej dosyć grupy ludzi. Związane są ze spożywaniem potraw mlecznych, często lodów. Przebieg infekcji gronkowcowej jest dosyć burzliwy, dlatego że działają tutaj toksyny. Oprócz tego, że powodują objawy typowego ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, to jeszcze dochodzi do działania toksyn na układ krwionośny. Pacjenci z reguły mogą nawet popadać w stan bardzo dużego osłabienia. We wszystkich chorobach związanych z zakażeniem pokarmowym, jeżeli dochodzi do odwodnienia, oczywiście podstawowym leczeniem jest stosowanie leków nawadniających. Najczęściej próbuje się nawadniać pacjentów doustnie. W skrajnych przypadkach pacjenci wymagają hospitalizacji, nawadniania dożylnego. Czyli w zasadzie wspomniałam o dwóch głównych czynnikach wirusowych i bakteryjnych zakażeń pokarmowych, czyli działanie samych bakterii. Chciałabym jeszcze wspomnieć o toksynach bakteryjnych. Jest taka choroba, zatrucie jadem kiełbasianym, rzadko spotykana, niemniej jednak w pewnym okresie występowały masowe zachorowania. Dotyczy to najczęściej osób, które samodzielnie przygotowują konserwy, czy jarzynowe, czy owocowe, czy mięsne, i dojdzie do zabrudzenia w czasie produkcji tych konserw, zabrudzenia pożywienia pałeczkami jadu kiełbasianego. Pożywienie takie zakażone charakteryzuje się, ale nie zawsze, nieprawidłowym zapachem. No i często obserwuje się w puszkach czy słoikach wybrzuszenie pokrywek, tak zwany bombaż. Choroba jest na tyle groźna, że zależy od ilości spożytej toksyny. Objawy związane są z uszkodzeniem neuronów ruchowych pacjenta. Dochodzi do zaburzeń widzenia, porażenia perystaltyki jelit. Mówię oczywiście o takich skrajnych przebiegach, które spotykamy w szpitalu. Pacjenci w skrajnych przypadkach mogą nawet z powodu zatrucia jadem kiełbasianym umrzeć. Lekkie przypadki leczy się surowicą i najczęściej dochodzi do ozdrowienia, aczkolwiek ozdrowienie trwa czasami dobre kilka tygodni, nawet do kilku miesięcy.
Pani doktor wspomniała tutaj o tym, że to mogą być konserwy nie tylko z mięsem, a jest taki mit, proszę ewentualnie mnie poprawić, że jad kiełbasiany jest przede wszystkim kojarzone z mięsem. To nieprawda, no, tak?
To znaczy, to nieprawda do końca, dlatego że każda potrawa przygotowana, w procesie której dojdzie do wprowadzenia laseczek jadu kiełbasianego do potrawy, do konserwy czy do słoika, jaki szykujemy, może spowodować objawy zatrucia, ponieważ najczęściej wszyscy przygotowywali te konserwy mięsne, więc utarło się, że przenosi się tylko poprzez konserwy mięsne. Jest to oczywiście nieprawda.
To przy okazji jeszcze głośnego tematu dzików w Polsce mówi się też o włośniu. Co to za choroba?
Choroba włośnicowa związana jest ze spożyciem mięsa niebadanego, najczęściej trzody chlewnej i dzików. Każde zwierzę, które nie jest badane przed wprowadzeniem do spożycia, może stanowić potencjalne zagrożenie włośnicą. Nie jest to typowe zatrucie pokarmowe, jest to choroba spowodowana nicieniem. W momencie, kiedy spożywamy mięso zakażone włośniami, dochodzi do uwalniania włośni w przewodzie pokarmowym. Wychodzące tam postacie dorosłe włośnia intensywnie namnażają się. U człowieka jedna postać dorosłego włośnia może urodzić do 1500 larw młodych włośni, które wchodzą w układ krwionośny, układ limfatyczny i tą drogą doprowadzane są na cały organizm. W zależności od lokalizacji mogą występować różne objawy choroby. Najczęściej włośnie osadzają się w mięśniach dobrze ukrwionych, czyli w mięśniach prążkowanych, mięśniach kończyn, przeponie, w mięśniach szyi, w mięśniach gałek ocznych. Choroba ta w tej chwili już jest bardzo rzadko obserwowana, dlatego że nadzór weterynaryjny dosyć ściśle dopuszcza mięso do spożycia. W czasach, kiedy kilkadziesiąt lat temu spotykało się zachorowania masowe, kiedy na przykład na weselu wprowadzono mięso niebadanej świni do wykonania kiełbas czy podania niedogotowanych, do końca niedopieczonych potraw. Pacjent, który choruje na włośnicę, objawy były dosyć charakterystyczne. Z reguły takie osoby przyznawały się, że jadły niebadane mięso. Występowała u nich gorączka, obrzęki twarzy, bóle mięśni. Początkiem często był krótkotrwały incydent nieżytu żołądkowo-jelitowego, który był w momencie początkowym takim dobrodziejstwem, ponieważ pozwalał eliminować ilość młodych włośni, które atakowały organizm. Czyli biegunki nie należało w momencie badania takiego pacjenta hamować. Co do dalszego postępowania, to leczenie było podanie leków przeciwpasożytniczych, szybkie rozpoznanie choroby, podanie leków przeciwpasożytniczych często radykalnie zmieniało przebieg choroby, dlatego że niszczyło włośnie będące w przewodzie pokarmowym, w tej fazie pierwszej jelitowej. Czym mniej włośni dostało się potem do krążenia ogólnego, tym mniej nasilona była faza mięśniowa i poprzedzająca ją ostra faza alergiczna. W tej chwili, analizując informacje dotyczące czy z audycji radiowych, czy telewizyjnych, raczej nie wspominano o incydentach włośnicy. To jest budujące.
Czyli jeżeli mięso, to tylko z pewnego źródła. Nie kupujemy mięsa innego pochodzenia.
Oczywiście, to jest w tej chwili warunkiem jedzenia rzeczy zdrowych, a wszyscy staramy się o to, żeby jej rzeczy zdrowe nie narażać się na różnego rodzaju infekcje, w tym częste nieżyty żołądkowo-jelitowe.
W jednej z poprzednich audycji mówiliśmy o toksoplazmozie. Czy mogłaby Pani przypomnieć jej związek z jedzeniem?
To znaczy, w toksoplazmozie, tak jak zawsze mówię swoim pacjentkom w poradni, przede wszystkim czystość rąk, czyli droga zakażenia toksoplazmozą jest drogą czysto pokarmową. Należy uważać na czystość rąk oraz nie jeść rzeczy surowych. Nie jeść niedogotowanego, niedopieczonego mięsa, unikać tatarów, bewsztyków tatarskich, unikać owoców morza. No to już powinno zagwarantować, że tak powiem, przynajmniej ograniczyć zachorowanie na toksoplazmozę. Czyli uważać też ze zwierzętami domowymi. Jeżeli są zwierzęta domowe, wiadomo, że trzeba przy nich pracować, pamiętając o czystości rąk, po wymianie kuwet, piasku, też należy ręce dokładnie myć. Wszyscy zawsze się uśmiechają przy tym temacie mycia rąk, ale jest to naprawdę bardzo ważna sprawa.
Czyli są takie ogólne zasady, którymi możemy się kierować, aby ustrzec się przed tymi chorobami.
Tak jest. Przede wszystkim można tu powiedzieć, że dwa takie nurty są. Tak zwany nurt domowy, jak to ja nazywam, czyli czystość w domu, pilnowanie tego, co robimy w domu, w jaki sposób kupujemy żywność, myjemy, przetwarzamy, spożywamy. I druga rzecz to jest tak zwany już zaprogramowany program działania przez specjalne służby, czyli nadzór epidemiologiczny, nadzór weterynaryjny.
A na co zwrócić uwagę, robiąc zakupy? Co my sami możemy zrobić, aby ustrzec się przed chorobami?
Myślę, że kupować po prostu żywność sprawdzoną z miejsc tak zwanych certyfikowanych, unikać bazarów, gdzie żywność może być różna wprowadzana. Po ostatnich sytuacjach, informacjach telewizyjnych wiemy, że nawet w miejscach czasami potencjalnie bezpiecznych można zakupić różne rzeczy. Dlatego po prostu trzeba patrzeć, co kupujemy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.